Audycja Aktualności Dnia. Omawiamy ważne sprawy, które dzieją się w Polsce i na świecie. Oczywiście nie milkną echa w prac Komisji Śledczej do spraw Amber Gold i przesłuchanie wczorajsze Donalda Tuska jednoznacznie pokazały, jak czytam w komentarzu, że Donald Tusk nie zdał egzaminu, nie poradził sobie z rządzeniem tak dużym państwem jak Polska, powiedziała po przesłuchaniu byłego premiera szefowa komisji pani Małgorzata Wasserman. A dzisiaj o opinię, o ocenę tego wystąpienia i płynących wniosków z tego przesłuchania poprosiłem panią dr Hannę Karp, medioznawcę z naszej uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, nie tylko, autora też wielu opracowań w tym temacie. Witamy serdecznie pani doktor na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam wszystkie słuchacze, witam ojca.
Witamy bardzo serdecznie. Wiem, że pani podjęła trud kilkugodzinnego słuchania przesłuchiwania pana Donalda Tuska, więc prosimy o pani tutaj komentarz, żeby wnioski, nie wiem co jeszcze, na pewno ocenę.
Warto podzielić się, dlatego że tutaj media mają tak różny, taki rozdziew oceny tego, co się wczoraj działo przed oczami, pewnie też wielu milionów słuchaczy, mam wrażenie, a na pewno bardzo uważnie śledzili to dziennikarze i politycy, bo to całe wydarzenie było od dawna bardzo wyczekiwane. Ja rzeczywiście postanowiłam dokładnie to obejrzeć, przeznaczyłam czas na to. Trwało to ponad 7 godzin, więc proszę sobie wyobrazić, to jest jednak było w jakiś sposób wyczerpujące na pewno i dla przesłuchiwanego, dla świadka, jak również dla komisji. No siłą rzeczy należy to przyznać. Ale z drugiej strony widzimy, jak dzisiaj w mediach, media tłumaczą nam, co się wczoraj działo, co się stało. I tutaj od razu mamy do czynienia ze zjawiskiem logomafii. To znaczy, kiedy próbuje się przedstawić pewnego rodzaju słowa, które będą zbitkami, które będą od razu wywoływać pewne skojarzenia i nazywać rzeczywistość tak, jak jest wygodnie w pewnym sensie. Co można byłoby na początek powiedzieć, co się rzeczywiście rzuciło? Przyznam się, że po tych 7 godzinach miałam wrażenie, że uczestniczę w jakimś takim szalenie przygnębiającym wydarzeniu. Coś bardzo przykrego. Dlaczego? Dlatego, że pomijając już wszystko inne, to znaczy jakieś niesamowicie dobre samopoczucie pana premiera Tuska, który nadrabiał miną. Było to widać, że był zestresowany, no przecież każdy byłby zestresowany w jego sytuacji, a pamiętajmy, że jednocześnie przecież obecnie jest ciągle przewodniczącym Rady Europejskiej. I tu zwracam też uwagę, że to stanowisko, jakie obecnie piastuje w Radzie Europejskiej, było przez wiele mediów, bardzo mało mediów, przypominało. Mówiono, że to były premier ewentualnie i tak dalej, bardzo rzadko, a przecież to jest obecna funkcja. On zestanął przed komisją właśnie jako przewodniczący Rady Europejskiej, przecież nikt inny. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o te gry słów, o których mówiłam, media bardzo różnie starały się w jakiś sposób nie wymieniać, że był świadkiem. Zamiast przesłuchania to okazywało się, że jest to spotkanie, że jest to konfrontacja, że jest to jakaś rodzaj rozmowy. No więc tutaj od razu widzimy, media starały się na wszelki sposób załagodzić i oczywiście wszystko przekuć w sukces. Znaczy, potocznie nazywa się to odwracanie kota ogonem, tak bardzo popularnie mówiąc, ale do rzeczy, wracając do mojej tej myśli nadrzędnej, to znaczy można było mieć na koniec, jak również w czasie, w momentach, kiedy przesłuchanie trwało, że oto znaleźliśmy się w realiach i dekoracjach państwa trzeciego świata. I oto patrzymy na premiera, który w pewnym momencie przesłuchania odwołuje się do swoich ojcowskich uczuć, pokazuje, że został w jakiś sposób zraniony, dotknięty, że komisja w jakiś sposób czyni coś niestosownego w ogóle, wywołując postać jego syna. A z drugiej strony proszę zauważyć taki inny ciekawy moment, kiedy przewodnicząca bardzo słusznie pyta, w takim razie dlaczego pan nie jest nie zadbał o to, aby było zabezpieczenie odpowiednie kontrwywiadowcze. I tutaj od razu nasunęła mi się taka myśl, czy przypadkiem takie zabezpieczenie kontrwywiadowcze nie przysługuje rodzinie premiera ex definitione? Czy tutaj przypadkiem nie należało być może specjalnie zdjąć tego typu ochronę, która przysługuje z automatu? Ja nie znam szczegółów, nie wiem, jak to prawo reguluje, ale myślę, że tutaj jesteśmy w bardzo ciekawym momencie. Gdyby dziennikarze, co niektórzy tacy bardzo przenikliwi, zechcieli sprawdzić na przykład, jak wyglądał sam fakt tego typu spraw przysługującej ochrony kontrwywiadowczej rodzinie premiera, bo załóżmy, że taka ochrona byłaby, to wiadomo, że wtedy syn pana premiera Tuska miałby po pierwsze ograniczone jakieś formy egzystowania, byłby ograniczony w swoim poruszaniu się takim codziennym i właściwie można powiedzieć, że z automatu jego pewne kontakty z racji tego byłyby od razu wykluczone jako te niestosowne, które w jakiś sposób są podejrzane czy no w ogóle niewskazane, prawda? Więc tutaj myślę, że to jest bardzo ciekawy moment. Troszkę żałuję, że komisja nie pociągnęła tego wątku głębiej i mocniej. Oczywiście pan premier tu dał do zrozumienia, że to jest tak delikatna sprawa jego uczuć ojczowskich, że tutaj tego nie należy właściwie dotykać. Ale ja myślę, że no tutaj jednak trzeba było podrążyć te sprawy, dlatego że widzimy, że właśnie brak tej ochrony kontrwywiadowczej spowodował to, że cała sprawa, o której później pani przewodnicząca Wasserman tłumaczyła, że o to chodzi, że ten cały dramat właśnie na tym polegał, że na oczach rozgrywało się właściwie w świetle Jupiterów, w świetle dnia codziennego oszustwo na wielką skalę i jako jeden z elementów ochrony tego pewnego parasola, tego całego procederu oszustwa, występował syn premiera Donalda Tuska. No więc może warto jeszcze wrócić w jakiś sposób do tego. Inna sprawa, że pan premier odwoływał się do swoich uczuć ojcowskich, a z drugiej strony z tego, co mówi, wynikało, że jego relacje z synem były zaburzone jednak, że właściwie, no ja zakładam, z tego, gdyby wyciągnąć wnioski, to wynikało, że właściwie z synem nie miał kontaktu i ja bardzo chętnie w to wierzę, dlatego że no wydaje mi się, że no jak tłumaczył, że tego zabezpieczenia kontrwywiadowczego nie zapewnił, no że nie przyszło mu to do głowy. Że no właściwie no taki to jest motyl, taki pan premier, który właściwie niewiele myśli. No przychodzi czwartek i już wraca do Trójmiasta, żeby sobie, jak to się mówi, poharatać w gałę. Więc bardzo słusznie tutaj wydaje mi się, później Jarosław Krajewski, jeden z członków komisji, zauważył, że tutaj mamy do czynienia nie tylko z teoretycznym państwem, ale z teoretycznym premierem i z teoretyczną Radą Ministrów. I tutaj mnie z kolei przyszło na myśl, kiedy słuchałam tych wszystkich bardzo jakichś takich no naprawdę przykrych chwil, to, że był syn pana premiera Tuska słupem. Samo ciśnie się na myśl, czy pan premier nie widziałby, można tak odnieść wrażenie, że on sam był jakiegoś rodzaju słupem, który właściwie no, pełnił swoje funkcje, tylko w sposób taki bardzo powierzchowny, właściwie nie bardzo wiedział jakby o co chodzi, co jest jego zadaniem, nie bardzo, jak to młodzież mówi, ogarniał a służby, instytucje. Właściwie pani Małgorzata Wasserman, kiedy na początku zaczęła z nim rozmawiać, kiedy rozpoczęła przesłuchanie, zapytała się o znajomość pewnych przepisów. Wynikało, że pewne pierwsze, być może wiedział, pierwsze pytania znał odpowiedzi, ale dalej, jeżeli już szliśmy w głąb sprawy i tematu, to podejrzewam, że bardzo wielu rzeczy no po prostu zwyczajnie nie wiedział i może pierwszy raz podczas tego przesłuchania o wielu sprawach No, się dowiadywał. Poza tym mowa ciała pana premiera. Tutaj dzisiejsze stacje komercyjne, niektóre bardzo chciały, specjalnie zaprosiły na to konto różnego rodzaju rzeczoznawców i specjalistów od mowy ciała, różnego rodzaju analityków i wszystko wychodziło, że, no, że to była świetna postawa, że jeżeli miał spinów, jeżeli był spinowany, tak to się nazywa w żargonie specjalistycznym, czyli prowadzony przez specjalistów od PR-u, no to świetnie to zostało zrobione. Według mnie rzeczywiście premier był, jak to niektórzy też mówi się u nas w branży, że to było mięso ćwiczone na wszystkie sposoby. Przepraszam za termin, no ale tak to brzmi w tym slangu. I rzeczywiście widać, że pewnych gestów starał się kontrolować, starał się wystrzegać różnego rodzaju ruchów, ale mimo wszystko, gdyby tak porządnie zanalizować, wydaje mi się, że porządny specjalista, gdyby zanalizował mowę ciała premiera, to wyszłoby, że tego rodzaju gesty, czasami by były programy amerykańskie, parada kłamców, to dokładnie te same gesty, tak zwane mikrogesty, mikroruchy, dotykanie mikro nosa, czy końcówek uszu, czy podbródka, czy tej przestrzeni między ustami a nosem, bardzo takie delikatne muskanie. To wszystko specjaliści no, nazywają jako pewnym sposobem, pewną kontrolą tego, co się mówi i przykrywaniem kłamstw niestety. Więc z jednej strony parada kłamców, z drugiej strony jakieś bardzo przykre widowisko, bo przecież tutaj, tak jak słusznie pani Małgorzata Wasserman zauważyła, tutaj chodziło naprawdę o tysiące Polaków i miliony, setki miliony złotych. I to jest też ciekawe, że naprawdę tylko niektóre media zwróciły uwagę, o co tak naprawdę chodzi. Na przykład jeden z dzienników, który bardzo prominentnych, przedstawił pana premiera Tuska jako no, osobę poszkodowaną, komisję jako takich łowczych, którzy zastawiają wnyki na ofiarę, na zwierzę i porównywano całe wydarzenie do polowania na dużego zwierza, a komisja to jest czereda znerwicowanych myśliwych, którzy strzelali często, gęsto i oczywiście niecelnie albo sobie w stopę i tak dalej, i tak dalej. Warto zwrócić uwagę, że dzisiaj był ciąg dalszy w pewnym sensie, tu jeden z kanałów komercyjnej telewizji pociągnął sprawę i pan premier Tusk powiedział, że 11 swoje miejsce widzi przy grobie nieznanego żołnierza. I to jest takie no, bardzo ważne powiedzmy, określenie. Uznał, że to w jakiś sposób trzeba to pociągnąć. I to było takie też no, w jakiś sposób finał tego. A z drugiej strony ja powiedziałabym tak, że gdyby rzeczywiście pan premier znalazł jak w czasie wolnym 7 takich wolnych godzin, usiadł, otworzył nagranie i przesłuchał to, spojrzał spokojnie na to przesłuchanie i zastanowił się, jeżeli jest tak szczery i tak empatyczny, jak próbuje to mówić, czy tak kieruje się państwem i Radą Ministrów i tak zachowuje się premier w samym środku Europy. Ja myślę, że to było pierwsze i ostatnie tego typu przesłuchanie, w którym byliśmy świadkami no, tak żenującego widowiska. I tutaj nie chodzi, próbowano nawet w telewizji publicznej porównywać, kto wygrał do meczu, wręcz porównywano to wszystko, kto wyszedł zwycięsko, kto jest ofiarą i tak dalej, i tak dalej. Jeden z publicystów portalu W Polityce nie zgodził się z tym, powiedział, że to nie jest państwo teoretyczne. Jego zdaniem po przesłuchaniu tego wszystkiego, co się działo, powiedział, że to jest państwo świetnie zorganizowane, ale dla oszustów i dla złodziejów. Dla złodziei. Tak rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że premier Donald Tusk stał na czele super zorganizowanego państwa, ale dla oszustów i dla złodziei. Cóż więcej można dodać, proszę ojca?
No, komentarz wnikliwy, ale jeszcze jedno mnie tak zaciekawiło, pani doktor, kiedy no, była mowa, że dokładna liczba podana tych pieniędzy, i liczba ofiar i tak dalej. Pani przewodnicząca mówiła o dramacie tych ludzi, żeby on się, pan Tusk się wczuł w to. Prawda? To on do tego odbijał ciągle piłeczkę przysłowiową do Getin Banku, że Getin Bank to jest afera, że Getin Bank to są takie pieniądze, oczywiście uderzając pośrednio w premiera Morawieckiego.
Ojcze, dostał bardzo szybkie wyjaśnienie, jakie są różnice, że bardzo przez 9 miesięcy tam szukano się, wędrowano jak ślepcy w ciemnościach, właściwie poszczególne urzędy państwowe i odpowiedzialne za bezpieczeństwo tego typu, podczas gdy tutaj była bardzo szybka reakcja i tutaj już jest 17 osób, które mają postawione, zostały w stan oskarżenia. Ja tak czasami myślę, że coś, jak czasem ktoś się żartuje, czy w jakiś sposób ironizuje, to że pan Donald Tusk to jest taki postać, można, rodzaj jakiegoś Jonasza, który gdzie się zjawia, to pojawia się nieszczęście. Proszę zobaczyć, kiedy rozpoczął swoją kadencję w pracach Rady Europejskiej, to już od momentu, kiedy się tam pojawił, rozpoczął się straszny krach tej Unii Europejskiej. Obecnie, no tutaj czytamy, że kieruje pracami Rady Europejskiej, jego obowiązki to jest albo wspomaga osiąganie spójności i porozumienia w Radzie Europejskiej. Okazuje się, że właśnie to, za co jest odpowiedzialne, właśnie nie ma tej spójności, nie ma porozumienia.
No Jan Pieczarz śpiewał o plagach Tuska, prawda?
Plagach Tuska i tutaj pan jako satyryk, no świetnie w coś trafił niesamowicie, bo tak chciałoby się aż rzec. I teraz dlaczego do tego zmierzam? Dlatego, że też postawiłam sobie pytanie, oglądając to wszystko. Czy pan premier Tusk obecnie, kiedy pełni funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, w podobny sposób troszczy się o sprawy tejże Rady Europejskiej, jak się troszczył o sprawy Polski i Polaków jako premier. Bo jeżeli w sposób bardzo podobny lub wręcz identyczny, albo nawet tylko trochę podobny spełnia swoje obowiązki, to naprawdę można zrozumieć no też także kłopoty, jakie mamy obecnie w Unii. No, mam nadzieję, że jednak tam się trochę chyba bardziej przykłada, zna swoje kompetencje, no i wkłada więcej wysiłku i jakiejś przejęcia tym wszystkim, co jakie obowiązki ma na niego nałożono, czy sam dobrowolnie przyjął w końcu przecież. Proszę Państwa, mam wrażenie, że gdyby jeszcze była jedna kadencja Polski pod rządami właśnie takiego premiera i takiej Rady Ministrów, bo w końcu kierował tym i pan minister Rostowski, przecież minister finansów i jeszcze wiele, a tutaj bardzo ważna postać Urzędu Antymonopolowego, ten UOKiK tak zwany, prawda? Konkurencji i dbałości
Urząd
o konsumentów.
Konkurencji tak. i konsumentów.
Tak jest. Tutaj bardzo ważne, okazało się, że to był bardzo ważny urząd odpowiedzialny za wiele rzeczy, który bezpośrednio podlegał nadzorowi pana Tuska. I okazuje się, że pan Tusk w ogóle nie bardzo nawet wiedział. No, proszę Państwa, sposób, w jaki zachowywał się, nawet ironizował, podśmiewywał sobie, kpił wręcz, no to było szalenie przykre, że tak się zachowuje człowiek, który odpowiadał w końcu przez 7 lat za prawie że 40-milionowy kraj. Ja przyznam się Państwu, że dopiero wczoraj, kiedy to wszystko sobie obejrzałam, w pewnym momencie byłam, ogarnęły mnie, przeszły przez plecy ciarki, ponieważ nie zdawałam sobie sprawy, że niefrasobliwość i taka lekkość towarzyszyła panu premierowi podczas pełnienia jego funkcji. Przecież komisja zresztą przypominała te momenty w czasie przesłuchania, kiedy z mównicy sejmowej zapewniał, jak bardzo do dna, do korzeni będzie tę sprawę Amber Gold wyjaśniał. No i skończyło się oczywiście na niczym. Więc ja myślę, że w tej chwili będzie pewnie jakiś rodzaj dalszej gry, którą będzie pan premier prowadził i w jakieś różnego rodzaju, taki rodzaj udawania. To jest zresztą w psychologii takie typy są znane. To wystarczy wziąć jedną, drugą książkę. Ja nie mówię, że akurat pan premier wypełnia idealnie te rysy, ale jest dużo takich niepokojących objawów, które kazałyby się każdemu wyborcy od takich polityków jednak trzymać jak najdalej, dlatego że mogą wręcz bezpośrednio zagrażać naszemu życiu i zdrowiu.
A co dalej? Zobaczymy, bo wiadomo, że prace komisji się zakończą. Będą wnioski, które posłużą tylko jako wskazówka dla odpowiednich organów państwa, jeżeli tutaj chciałyby one...
Wiemy, ojcze, że komisja złożyła zawiadomienia w sprawie 29 osób i jednej instytucji, jednego z banków i przedstawiła zarzuty co najmniej już 6 kolejnym osobom, więc no i czekamy na raport, który już widać, że jest na finiszu i pewne rzeczy jeszcze na pewno nam się w znacznym stopniu odsłonią i czekamy, bo tutaj podczas komisji padło nawet, że słowo Trybunał Stanu. No nie od rzeczy, ja myślę, ale to wszystko w swoim czasie.
W swoim czasie. Dziękuję bardzo pani doktor za komentarz, za ocenę, analizę bardzo dogłębną i przedstawienie ją naszym słuchaczom w czasie tej audycji. Pozdrawiamy gorąco.
Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Doktor Hanna Karp była naszym gościem.